Jest z nami ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
Szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja.
Księże arcybiskupie, no od tygodnia, od zeszłego czwartku wieczora mamy do czynienia z sytuacjami, które no widzieliśmy gdzieś daleko od nas, ale okazuje się, że są tak bardzo blisko. Mam na myśli przede wszystkim w tym kontekście ataki na kościoły, przerywanie mszy świętych, świętokradztwo, przerywanie sakramentów, wulgarne słowa, nie tylko pod adresem księży, ale także pod adresem Matki Bożej, Pana Jezusa. Niektórzy protestujący mówią na przykład, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, albo że Jan Paweł II, który tak bardzo przeszkadza i którego pomniki są w Polsce demolowane, że jego mama też nie zrobiła aborcji, choć była zachęcana do tego przez lekarzy. Z czym mamy do czynienia, księże arcybiskupie?
Może zacznę od tego, że pozdrawiam również wszystkich, którzy nas słuchają, bo czynią to na pewno z pewnego urzędu i z pewnego takiego czy innego inwigilowania wypowiedzi Kościoła, bo Kościół dzisiaj jako wspólnota odnosząca przede wszystkim się do więzów osobistych z Jezusem, wtedy tworzymy wspólnotę między sobą, jest dzisiaj tak fałszywie ukazywana, że tego rodzaju ekscesy, które obserwujemy na ulicach naszych miast, czy wobec właśnie symboli nie tylko religijnych, ale i państwowych, czy osób, które na pomnikach są umieszczane, to jest pewnego rodzaju nie tylko chaos społeczny, bo nie opierający się na prawdzie, bo ja rozumiem, że każdy z nas wychodząc na ulicę usłyszy, że każdy ma prawo do wolności sumienia, do wolności słowa, do wolności zgromadzeń i tutaj przeszła w kategorię absolutu. I kiedy ja nieraz słyszę, że ktoś mówi, że absolutna prawda, a nie odnosi tego do Boga, znaczy, że nie wie, co mówi. To jest tak samo, jak i w pewnym momencie trzeba reagować na tego rodzaju zajścia, które jednak są niedopuszczalne. To, co ksiądz prymas kiedyś mówił o kłanianiu się tronom i poprzez sprawy religijne i powiedział non possumus, nie pozwolimy, żeby Cezar wchodził na ołtarz, to dzisiaj wiemy, że to idzie nie tylko z tego dzisiaj jakiegoś planu ukrytego, który się w Polsce dzieje, ale to idzie z takich przykładów jak w Niemczech w ostatnich latach, że kobieta wskakuje na ołtarz Boże Narodzenie i jest po prostu rozebrana, czy z kolei to, co się dzieje i u nas teraz na tych samochodach, w imię właśnie wolności, źle pojętej, niepodporządkowanej prawdzie. Czyli rzeczywistość się sprowadza do takiego ostrzeżenia, które już w historii naszej było obecne, że tam, gdzie wyłącza się rozum niepodporządkowujący się prawdzie, to wtedy wychodzą demony i upiory. I wtedy demony, no niestety, nie sprzyjają jakiejkolwiek komunikacji międzyludzkiej i jakiegokolwiek formy takiego czy zjednoczenia się wokół prawdy i budowania na tej prawdzie. Ja tutaj jeszcze chciałbym się powołać na profesora i autorytet dla nas naprawdę bardzo ważny i nie tylko w latach uniwersyteckich, kiedy, ale do końca życia, ksiądz profesor Czesław Stanisław Bartnik, który ostrzegał nas już dobry rok temu przed tak zwanym mętniactwem ateistycznym. I to rzeczywiście dzisiaj stało się programem, że na bazie chociażby tej sprawy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wszelkich odniesień do przykazania Bożego nie zabijaj i w ogóle do 10 Bożych przykazań, bo trzeba zacząć od tego, że gdyby człowiek normalnie włączył rozum, to 3 przykazania bardzo ważne odnoszą się do Boga, a 7 do człowieka. I sam Pan Bóg jest gwarantem tego prawa strzeżonego w imię dobra człowieka. I wtedy kiedy to się, bym powiedział, rozłącza, tego rodzaju program, który ma przede wszystkim być ateistyczny i powiedzieć, że Boga nie ma, no to my nie tylko wchodzimy w tajemnicę grzechu pierworodnego i tego pierwszego odstąpienia człowieka od Boga w imię czego? W imię prawdy? Nie. W imię jakiejś wygody, że można to czy drugie przykazanie, czy inne, czy jakiś nakaz Boży złamać i wtedy okazuje się dopiero, że jesteśmy nadzy. I dlatego tego rodzaju powtórki z historii jakoś nie uczą, a ateiści mają swój program, jak zawsze, chaosu społecznego po to, żeby ich przejęła w ręce nieodpowiedzialność, ale właśnie rządy nad sumieniami ludzkimi, nad ludźmi i doprowadzając do takiego czy innego zniewolenia.
Księże biskupie, docierają do nas też głosy wiernych. Otóż niektórzy, również nasi słuchacze, mówią o tym, że no, część księży biskupów mówiła i na wiosnę, ale mówi i teraz do wiernych, że pójście do kościoła w tej sytuacji, jaka jest epidemicznej, no może być nawet rozpatrywane jako grzech, czyli pewne wezwanie niektórych pasterzy, żeby nie przychodzić teraz do kościoła. Do księży wezwanie: nie odprawiajcie we wszystkich świętych uroczystość mszy świętych na cmentarzach. Nie organizujcie procesji. Woda święcona jest zagrożeniem. Zniknęła z kościołów. A tymczasem do kościoła bez problemu wdzierają się agresorzy, przerywają sakramenty święte, niszczą budynki, napadają na broniących domu Bożego. No i pytanie też ludzi, czy księża biskupi nie są zbyt zachowawczy, zbyt wycofani.
No tutaj to się nakłada na taką dzisiejszą bardzo ważną wypowiedź prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, który w wywiadzie do Gazety Prawnej powiedział wprost, że patrzę na to wszystko, co się dzieje, z obrzydzeniem, ale jako katolik ze smutkiem. I warto tutaj przywołać jego zdanie, które mówi tak: biskup, który szanuje siebie i szanuje swój kościół, powinien wyjść do tych ludzi. Zabić, to by go nie zabili, choć pewnie by go opluli. No trudno, rządzi wówczas prawo tłumu. Ale jeśli ktoś chciałby wyrzucać biskupów z domu, by ich ukamienować, to ja sam pierwszy stanąłbym przed nim i niech najpierw ukamienują mnie. Czyli zauważmy, że osoba pana profesora i byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, która w latach też była takim, bym powiedział, no, sporem i podziałem i wśród katolików, i wśród ludzi polityki, to dzisiaj akurat taki jego ważny głos, który pokazuje, że nas powinno nieraz stać na heroizm, a nie na kompromizm. I to, co właśnie proponowała taka czy inna wcześniejsza ustawa wszelkiego rodzaju kompromisów aborcyjnych i tak dalej, a dzisiaj, kiedy my słyszymy znowu, że heroizm to nie jest posłannictwem Kościoła, to jest po prostu zdrada. Bo właśnie my mamy prawo bardzo jasno określający swoje stanowisko i swoje słowa wobec ludzi, którzy żądają od nas takiego czy innego rozwiązania. I biskupi są po to, żeby nauczać nie swoje odniesienia albo swoje myśli, swoje przekonania, tylko żeby głosić Ewangelię i żeby być w zgodzie z wieloletnią, tysiącletnią tradycją Kościoła, również jako Kościoła Chrystusowego, czy Kościoła również na ziemi polskiej. I dlatego, kiedy rzeczywiście ja sam tutaj w ostatnich latach, przepraszam, nie latach, dniach, przeżyłem atak kostki brukowej, który rozbija okno w moim domu arcybiskupim, to ja się zastanawiam, czy ten ktoś, kto mówi, że ma prawo do protestu, wziął pod uwagę, że ktoś mógł stać za tą szybą i otrzymać cios śmiertelny? No i dlatego, dokąd my będziemy rzeczywiście się ukrywać? I tutaj jeszcze raz powiem tą wypowiedzią, może się to nie podoba, pana profesora Rzeplińskiego, który stawia pytanie, kto za tym stoi? Że dlaczego demonstrujący idą pod kościoły? Mówi, dosłownie powiedział, później przeprosił za to słowo, hołota francuska czy amerykańska zachowuje się tak samo. I nagle się okazuje, że ci awanturnicy chcą po prostu Polskę, no tak czy inaczej, rozwibrować, tak jak profesor mówi za Protowiczem, czyli krótko mówiąc, zniszczyć, doprowadzić do tego społecznego chaosu, który będzie, no niestety, później zmierzał do nienawiści społecznej, a o to przecież prosił kardynał Wyszyński w swoim testamencie, dziękując Bogu, że nie miał nigdy takich czy innych zamysłów przeciwko tym, którzy go oszczerco oskarżali i skazywali na izolację od Kościoła i od wiernych, i to o to samo prosił później dla naszego narodu w latach 80., kiedy były już czasy Solidarności.
A księże arcybiskupie, tak patrząc na tych ludzi, którzy demonstrują, protestują, już w sumie no, tych postulatów jest tyle i są tak zróżnicowane, że w zasadzie demonstrują raczej chęć anarchii całkowitej i w zakresie aksjologii wartości przede wszystkim, ale także ustroju społecznego. Ile z tych osób to jasnogórscy pielgrzymi, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, choćby ostatnich z Ojcem Świętym Franciszkiem? Rozmawiam ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy akurat no, praktycznie dzień w dzień angażują się w to, żeby stać przy kościołach w Toruniu czy przy naszym sanktuarium obok uczelni i w razie potrzeby po prostu bronić Domu Bożego. I mówią tak, na portalach społecznościowych widzimy profile naszych kolegów, koleżanek z błyskawicami. Oni byli razem z nami na pielgrzymkach.
Tak, to przyznamy, musimy się wszyscy przyznać do takiego społecznego i kościelnego rachunku sumienia, że wina jest po stronie prawie, że nie tylko nas wszystkich, ale każdego z osobna. Dlaczego? Dlatego, że myśmy zgodzili się na takie kompromisowe, coraz bardziej schodzenie ze skali wymagań, poczynając od domu rodzinnego. Na przykład, kiedy już od kilku lat słyszymy, a zwłaszcza na progu roku czy to szkolnego, w szkołach średnich zwłaszcza, ale i w podstawowych, o wypisywaniu się dzieci bez porozumienia z rodzicami i bez ich jakiejkolwiek aprobaty z lekcji religii. Następnie, powiedzmy, idziemy na studia wyższe, podchodzimy do pragnienia wspólnoty z innymi, którzy są obok nas, ale tej wspólnoty nie budujemy na jakichś wartościach, tylko na tym dobrym spędzaniu swojego czasu, czy to w klubach, pubach i wszystkich innych rzeczach. I dopiero tego rodzaju takie sytuacje, które dzisiaj przeżywamy, pokazują, że mamy rozdźwięk pomiędzy domem, szkołą, uniwersytetem, a kościołem. I dlatego tutaj mi się przypomina taki obraz. Kiedyś był grób pański w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, który pokazywał Chrystusa w monstrancji stojącego na takim skrzyżowaniu dróg. I droga do szkoły była zablokowana, że obcym naukom, ideologią wstęp zbroniony. Droga do pracy obcym zatrudniony, niezatrudnionym wstęp wzbroniony. I tylko była do innych instytucji wszystko zabronione, tylko była jedna droga, jedyna wolna, bez przeszkód, do mieszkania prywatnego. Ale tutaj były zaledwie drzwi uchylone, bo każdego dnia trzeba zapraszać Chrystusa w swoje życie. Każdego dnia trzeba prosić Ducha Świętego o potrzebne światło, a myśmy przestali się modlić. A zaczęliśmy demonstrować przy papieżu, wyśpiewywać na takich czy innych, powiedzmy, spotkaniach, nawet z Janem Pawłem II, a już nie mówiąc teraz, kiedy nam się to wszystko poprzez stan pandemii i wszystkich innych rzeczy rozmyło. I ten Chrystus ciągle stoi i domaga się osobistego decydowania, czy ja mam wejść do Ciebie, w Twoje sumienie, w Twoje codzienne życie.
księże arcybiskupie, jeden z księży, przynajmniej taki przypadek, o takim przypadku słyszałem, wysłał informację do młodych ludzi, którzy mieli przystąpić do sakramentu bierzmowania, a którzy opowiadają się za zabijaniem dzieci poczętych, bluzgają po ulicach i biorą udział przynajmniej w manifestacjach, które atakują kościoły, że nie zostaną dopuszczeni do sakramentu bierzmowania. Media liberalne oczywiście oburzone, bo bierzmowanie jakoby się należy tym młodym ludziom. Czy to dobrze, że osoby, które jawnie wypowiadają się przeciwko nauczaniu Kościoła, nie przystąpią do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej?
I tutaj jest dwie strony, dlatego żeby te media, które próbują tak czy inaczej bronić samej wolności, znowu do dostępności do sakramentów Kościoła, to niech czytają po prostu wszystkie drogi, które do tego czy innego sakramentu są przygotowaniem, żeby to była osobista czy świadoma odpowiedzialność za to, kim chcę być i jak wejść w życie sakramentalne właśnie Kościoła. Tutaj akurat, jeśli chodzi znowu o sakrament bierzmowania, ja bardzo często obawiam się, że młodzież, która też rezygnuje właśnie z drogi przygotowania i jeszcze ośmiesza tych, którzy chodzą i tam powiedzmy, wymagane są od nich takie czy inne podpisy, czy tam powiedzmy jakieś kartki, że uczestniczyli, że byli u spowiedzi świętej, u komunii świętej, to ośmiesza się to, ale mówię tak, oni przecież bez pomocy Ducha Świętego, bez Jego darów, to nigdy nie znajdą drogi do prawdy i do konsekwentnego, moralnego, odpowiedzialnego życia. I przy samym sakramencie bierzmowania bardzo często podkreślam, mówiąc tak, słuchajcie, zastanówcie się nawet nad takim szczegółem, że ja za chwilę razem z wami proszę nie tylko o dar rozumu, który wszyscy posiadamy, jako rozum, jako z natury ludzkiej stworzonej przez Boga, ale proszę o mądrość, czyli nie wystarczy tylko rozum, tylko mądrość, która już jest sposobem uczestniczenia w mądrości samego Boga, który mówi do nas poprzez swoje słowo, który jest obecny w naszym zgromadzeniu, który posyła nam swojego ducha, żeby przypomniał nam wszystko, co Jezus mówił i kim Jezus dla nas jest, a nie tylko był. I to jest dzisiaj w żywym Kościele, a wy nim jesteście razem z Chrystusem, a nie to, że będziemy budować swoje przybudówki i Kościół na miarę naszych potrzeb, a nie Kościół, który jest Chrystusowy.
Księże arcybiskupie, to na koniec, jak mamy się zachować jako ludzie grzeszni, ale dążący do nawrócenia, którzy próbują naśladować Pana Jezusa? Co w tej sytuacji społecznej mamy robić?
Ja tutaj może się będę powtarzał, ale będę to za Janem Pawłem II rzeczywiście powtarzał sobie i wszystkim. Mianowicie bez odwołania się do mocy i świateł Ducha Świętego my się nie pozbieramy. Czyli po prostu gdyby każdy z nas codziennie przyzywał Ducha Świętego w Jego darach, tak jak Ojciec Święty pokazał nam, że był wierny do końca, do swojego, bym powiedział, przechodzenia z życia do życia, modlitwie, którą mu wskazał ojciec w książeczce do nabożeństwa. Mówi, ja tej modlitwie jestem wierny. I ta modlitwa jest już upowszechniana, kiedy Jan Paweł II ją później przekazał, jak modlił się codziennie, będąc nie tylko młodzieńcem, ale później kapłanem, biskupem, kardynałem czy papieżem. I bez tej pomocy nikt z nas się, krótko mówiąc, nie ocali. Nie ocali w tym dzisiejszym zamęcie, w tym dzisiejszym sterowanym i rzeczywiście gdzieś organizowanym również od strony finansowo chaosie społecznym. I dlatego to, co powiedziałem kiedyś teraz na apelu jasnogórskim, modlitwy suplikacji, którą prosimy o uchronienie od zarazy, od moru, powietrza, głodu, ognia, wojny, dołączmy jeszcze właśnie tę modlitwę z Placu Zwycięstwa Warszawy. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi i polskich sumień, polskich serc.
I na to poprosimy też, bo jesteśmy wierzący, o pasterskie błogosławieństwo.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo dziękuję.
Też dziękuję za dzisiejsze spotkanie, które wiem, że z mojej strony bardzo takie przeżyciowo i może niektórzy powiedzą, że zbyt głośno mówione, ale to mówię z serca po to, żeby nie tylko, tak jakbyśmy powiedzieli, ocalać siebie w tych zadaniach swoich, które mam, ale wszystkich tych, którzy są podlegli mojej drodze życia.
Bóg zapłać. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.